Paryż RFI. W piątek, 13 czerwca, wita serdecznie Anna Rzeczycka wraz z Grażyną Chmurską i technikiem Jonathanem Dutroux. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji, w której oprócz wiadomości dziennika, przeglądu prasy francuskiej i naszej stałej pozycji z cyklu Euranet usłyszymy felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, eurekę Piotra Rosochowicza, kronikę filmową poświęconą słynnej aktorce francuskiej Catherine Deneuve, postscriptum Stefana Rigera, a także naszą stałą pozycję piątkową, program Mija Tydzień Polskiego Radia dla Zagranicy. Na początek najważniejsze wiadomości dnia w skrócie. Irlandczycy powiedzieli nie europejskiemu traktatowi z Lizbony, pogrążając Unię Europejską w nowym kryzysie. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Walker Bush przybył do Paryża z dwudniową wizytą oficjalną. Francja jest czwartym etapem jego pożegnalnego tournée po Europie. Bush, który odwiedził najpierw Słowenię i Niemcy, przez dwa ostatnie dni przebywał w Rzymie, gdzie spotkał się dzisiaj z papieżem Benedyktem XVI. Amerykański sekretarz obrony Robert Gates, zabierając głos po spotkaniu ministrów obrony krajów NATO, które odbyło się w Brukseli, opowiedział się za zamknięciem więzienia w Guantanamo. Szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner, reagując na wiadomość o zaproszeniu prezydenta Syrii Bashara al-Assada na uroczystości francuskiego święta narodowego 14 lipca, powiedział, że cytuję, niezbyt go to bawi, ale uważa, że daje się to usprawiedliwić. Tu Paryż, Radio France Internationale, a oto pełne wydanie dziennika. Irlandczycy powiedzieli nie europejskiemu traktatowi z Lizbony, pogrążając Unię Europejską w nowym instytucjonalnym kryzysie. Ostateczne wyniki czwartkowego referendum nie są jeszcze znane, ale jak wynika z dotychczasowych obliczeń, traktat odrzucony został większością głosów w połowie obwodów wyborczych Irlandii. W głosowaniu udział wzięło 42% uprawnionych do głosu. Irlandia jest jedynym krajem europejskim, który na temat traktatu lizbońskiego wypowiadał się w referendum. Pozostałe kraje Unii wybrały ratyfikację parlamentarną i 18 z 26 państw mają już ją za sobą. Jak podkreślają obserwatorzy, odrzucenie traktatu lizbońskiego przez Irlandię, liczącą 4 200 000 mieszkańców, co odpowiada niecałemu procentowi wszystkich Europejczyków, których jest 495 milionów, przypomina pod wieloma względami nie, przy pomocy którego Francja i Holandia sprzeciwiły się konstytucji europejskiej. Po raz trzeci miliony obywateli europejskich wysyłają sygnał do elit w Brukseli, powiedział irlandzki przywódca eurosceptyków Declan Genley. Warto także przypomnieć, że w 2001 roku Irlandczycy odrzucili traktat z Nicei i trzeba było drugiego referendum, by go wreszcie przyjęli. Tym razem jednak rząd w Dublinie zapewnia, że nie będzie drugiego referendum. Nad wyjściem z impasu europejscy przywódcy będą się zastanawiać w czasie najbliższego szczytu 19 i 20 czerwca w Brukseli. Jak oświadczył francuski prezydent Nicolas Sarkozy, Francja i Niemcy mają, być może wcześniej, wydać wspólny komunikat. Natomiast francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Jean-Pierre Jouyet sądzi, że między Irlandią a pozostałymi 26 członkami Unii znalezione powinno zostać rozwiązanie o charakterze prawnym. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier zaapelowali o kontynuację procesu ratyfikacji traktatu w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Tu Paryż. Prezydent Stanów Zjednoczonych George Walker Bush przybył do Paryża z dwudniową wizytą oficjalną. Francja jest czwartym etapem jego pożegnalnego tournée po Europie. Bush, który odwiedził najpierw Słowenię i Niemcy, przez dwa ostatnie dni przebywał w Rzymie, gdzie spotkał się z premierem Silvio Berlusconim, by rozmawiać z nim o Iranie i Afganistanie. Przed odlotem do Paryża szef państwa amerykańskiego i jego małżonka Laura dostąpili zaszczytu złożenia wizyty papieżowi Benedyktowi XVI w ogrodach Watykanu. Przed mikrofonem Marek Brzeziński.
George W. Bush, który odbywa swoje pożegnalne tournée po Europie w roli prezydenta Stanów Zjednoczonych, został w piątek przyjęty w Watykanie przez papieża Benedykta XVI. Agencje podkreślają, że audiencja odbyła się w niecodziennym miejscu w watykańskich ogrodach będących oazą spokoju kontrastującego z hałasem ulic Rzymu. Benedykt XVI i George W. Bush sycili oczy widokiem wspaniałego ogrodu zajmującego powierzchnię 44 hektarów. Następnie rozmowy prowadzono w odrestaurowanej średniowiecznej wieży. Prezydent Bush nie krył swych uczuć, wykrzykując zachwytem, że spotkał go niezwykły honor. Zachwycającemu się wielkością Watykanu prezydentowi, papież odparł, że jednak Stolica Apostolska nie może się równać wielkością z Teksasem. Sposób przyjęcia George'a W. Busha przez Benedykta XVI, włącznie z wysłuchaniem w kaplicy Sykstyńskiej śpiewu chóru, całkowicie odbiega od tradycyjnego protokołu. Bush junior jest pierwszą głową państwa, która jest przyjmowana w Watykanie w taki sposób. Zazwyczaj papież udziela audiencji w swoim biurze. Według Reutersa najprawdopodobniej papieżowi chodziło o zrewanżowanie się za bardzo ciepłe powitanie, jakie Ojcu Świętemu zgotował prezydent Bush w Białym Domu z okazji 81. urodzin Benedykta XVI. Także wyjątkowe były środki bezpieczeństwa. Wzdłuż ulic ustawiono kordony policji, na dachach rozlokowano strzelców wyborowych. Część sąsiednich ulic zamknięto, gdyby Bush miał z jakichś nadzwyczajnych powodów zmienić trasę. Nad bezpieczeństwem czuwały służby amerykańskie, włoskie i watykańskie. Rzecznik Białego Domu zapewniał o dobrych stosunkach między Stolicą Apostolską a Waszyngtonem. Benedykt XVI poruszył z George'em W. Bushem szereg spraw, od AIDS w Afryce po walkę z ubóstwem i nędzą na świecie. Według włoskiego dziennika La Repubblica część rzymskiej kurii nie do końca była zachwycona przyjęciem, jakie Bushowi zgotował Benedykt XVI, mając w pamięci fakt, że prezydent nie wziął sobie do serca rad, które mu swego czasu udzielił na temat Iraku Jan Paweł II.
George Bush w czasie swego pobytu w Paryżu wystąpił przed chwilą w siedzibie OECD z mową na temat Europy. Wieczorem przyjęty zostanie na kolacji przez prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego, z którym spotka się także w sobotę rano. Tu Paryż. Amerykański sekretarz obrony Robert Gates, zabierając głos po spotkaniu ministrów obrony krajów NATO, które odbyło się w Brukseli, opowiedział się za zamknięciem więzienia w Guantanamo. Nie sprecyzował jednak, jak wyobraża sobie konsekwencje decyzji podjętej w czwartek przez amerykański Sąd Najwyższy, który postanowił, że więźniowie przetrzymywani w amerykańskiej bazie na Kubie będą mieli prawo zakwestionować swe aresztowanie przed cywilnym organem sprawiedliwości. Jak wiemy, w Guantanamo umieszczone zostały osoby oskarżone lub podejrzane o terroryzm, które zgodnie z przepisami o jurysdykcji specjalnej wyłączone są ze zwykłego prawodawstwa cywilnego. Jak przypomina AFP, w ramach wojny wydanej terroryzmowi po zamachach 11 września 2001 roku, armia amerykańska uwięziła w Guantanamo około 800 osób. Dwie trzecie z nich wyszły już na wolność bez uprzedniego procesu. Decyzja Sądu Najwyższego uważana jest za nową porażkę administracji George'a Busha, która w 2006 roku przeforsowała ustawę pozbawiającą przetrzymywanych w Guantanamo możliwości dochodzenia swych praw przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Ministrowie finansów 8 najbardziej uprzemysłowionych krajów świata rozpoczęli w Osace w Japonii dwudniowe posiedzenie, które wyjaśnić ma zjawisko eksplozji kursu baryłki ropy naftowej, która w ubiegłym tygodniu kosztowała już $140. Inflacja, która jest skutkiem tej eksplozji, jest zagrożeniem dla całej światowej ekonomii. Do G8 wchodzą Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i Rosja. Chiny i Tajwan podpisały historyczne porozumienie na temat bezpośrednich lotów, które od lipca bieżącego roku łączyć będą oba kraje w czasie weekendu. Pozwoli to turystom chińskim odwiedzać Tajwan. Od 1949 roku, kiedy na wyspę dotarły siły nacjonalistyczne, Tajwan był praktycznie nieosiągalny dla chińskich samolotów. Tajpej i Pekin połączone zostaną lotami czarterowymi. Prezydent Chin Hu Jintao, który przyjął dzisiaj delegację tajwańską, wyraził uznanie dla wznowienia dialogu chińsko-tajwańskiego. W Saragosie król i królowa Hiszpanii oraz szef rządu w Madrycie, José Luis Rodríguez Zapatero, dokonają za chwilę o godzinie 19 otwarcia wielkiej międzynarodowej wystawy, która poświęcona jest wodzie i rozwojowi trwałemu. Do 14 września powinna ona przyjąć 6,5 miliona zwiedzających. Publiczność będzie miała dostęp do wystawy, na którą składa się 140 stoisk, począwszy od soboty. Od soboty dzisiejszą galę inauguracyjną zaszczycić powinni także przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Durão Barroso, prezydent Meksyku Felipe Calderón oraz prezydent Portugalii Aníbal Cavaco Silva. Tu Paryż i ostatnia wiadomość dziennika. Szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner, reagując na wiadomość o zaproszeniu prezydenta Syrii Bashara el-Assada na uroczystości francuskiego święta narodowego 14 lipca, powiedział, że cytuję: Niezbyt go to bawi, ale uważa, że daje się to usprawiedliwić. Kushner powołał się na organizowaną przez prezydenta Sarkoziego Unię dla Śródziemnomorza i rozmowy izraelsko-syryjskie. Na szczyt, który zainauguruje 13 lipca Unię Śródziemnomorską, Francja zaprosiła 50 zagranicznych przywódców, w tym prezydenta Syrii. Wszyscy oni poproszeni zostali o wzięcie udziału nazajutrz w ceremoniach 14 lipca. Obecność Bashira al-Assada na defiladzie w Dzień Narodowego Święta Francji budziła wielkie oburzenie, głównie w kołach socjalistów. Inicjatywę ostro skrytykował pierwszy sekretarz PS François Hollande. Dwaj inni socjaliści, były premier Michel Rocard i były minister kultury Jack Lang, są raczej za. Kiedy jest wojna, ludzie ze sobą nie rozmawiają, lecz do siebie strzelają. W czasie pokoju natomiast należy ze sobą rozmawiać, powiedział Rocard. Zastrzeżenia co do zaproszenia el-Assada zgłasza także antysyryjska większość w Libanie. Były to wiadomości dziennika. Tu Paryż, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Przez dwa dni toczyły się w renomowanej Szkole Nauk Politycznych Sciences Po w Paryżu obrady z udziałem politologów i ekonomistów oraz polityków z 27 państw Unii Europejskiej zajmujących się problematyką unijną. Obok spraw gospodarczych mówiono również o problemach związanych ze zbliżeniem obywatela Unii do jej instytucji. Najczęściej ich funkcjonowanie, czy takie kwestie jak sprawa liczenia głosów lub rzeczywiste znaczenie Konstytucji Europejskiej są dla większości Europejczyków czarną magią, mimo że ich dotyczą. Bardzo dużo miejsca poświęcono kwestii Unii dla Śródziemnomorza, o czym szerzej będziemy mówić w sobotniej audycji z cyklu Euronet. Uczestników konferencji ciekawiło, jakie plany ma Francja, która od 1 lipca staje na czele Unii. Wcześniej jednak pożegnano Słowenię. Przez ostatnie pół roku dało się słyszeć słowa krytyki, że Słowenia dyskretnie trzyma się w cieniu. Byli tacy, którzy odważniej zaatakowali, twierdząc, że Słoweńcy niczego nie zrobili przez te 6 miesięcy. Czy słoweńska prezydencja była istotnie tak skromna? Mówi profesor Marian Svetličić z Ośrodka Stosunków Międzynarodowych w Lublianie.
Yes and no. I mean, a small country
tak i nie. Taki mały kraj jak Słowenia nie za bardzo może narzucać, co powinno się znaleźć w kalendarzu spraw do załatwienia. Ale jednocześnie skromnie nie oznacza w ograniczonym zakresie. Dlatego my, Słoweńcy, nie chcieliśmy pchać się do pierwszego rzędu, ale niemniej chcieliśmy, żeby to, co zaproponujemy, było zrealizowane. Na przykład sprawa Bałkanów. Dalej strategia dotycząca traktatu lizbońskiego i zmiany klimatyczne. No, oczywiście sprawa Rosji. Dalej wizy. Czy udało się więcej osiągnąć niż to, czegoś spodziewali się ekonomiści? To nasza skromność. To może rzeczywiście leży w naszej naturze. Słoweńcy lubią dużo pracować, robić to, co do nich należy, ale my się nie rozpychamy łokciami. Nie przepadamy za tym, aby być na pierwszych stronach gazet. To, co lubią inni.
Mówił profesor Marian Svetličić z Słoweńskiego Ośrodka Stosunków Międzynarodowych w Lublanie. Tematem, który wzbudził żywe zainteresowanie, była kwestia sposobów przybliżania instytucji unijnych i idei Unii obywatelom. O uświadamianie Europejczykom tych spraw zapytaliśmy obecną w Paryżu Marię Karasińską-Fendler, byłą minister do spraw integracji europejskiej, założycielkę i długoletnią dyrektorkę Instytutu Europejskiego w Łodzi.
Zaczynaliśmy od tego, że chcieliśmy zbudować instytut, który będzie przygotowywał polskie kadry dla członkostwa. Zaczynaliśmy od kształcenia studentów, potem kształciliśmy pracowników administracji publicznej różnego szczebla i tym samym sprowadzaliśmy tę wiedzę europejską do szczebla gminy i powiatów. Natomiast to wszystko może się realizować tylko wtedy, kiedy mamy swoje własne badania naukowe i kiedy sami mamy coś do powiedzenia w tym zakresie, w związku z czym zrealizowaliśmy sporo projektów naukowych analizujących kolejne scenariusze rozwoju Unii Europejskiej. Prowadzimy również działalność dość obszerną, informacyjną. Naszą metodą pracy jest pokazywanie, co może rolnik, co może przedsiębiorca, co może nauczyciel, jakie prawa mu przysługują. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle wielkim deficytem polityki europejskiej jest dosyć szczególne zachowanie politycznych liderów krajów członkowskich. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że liderzy polityczni, którzy jadą do Brukseli coś załatwiać, w cudzysłowie, tam są współdecydentami. no i de facto współuczestniczą w podejmowaniu decyzji. Przy czym wracają do kraju i mówią, oni w Brukseli kazali nam coś zrobić. Tu tkwi moim zdaniem główne źródło dezinformacji i również budowania konfliktów. Bo jeśli stawia się swój kraj w opozycji do Brukseli, to nie sposób oczekiwać od własnych obywateli, że będą tę Unię lubić. Wydaje mi się, że nasza klasa polityczna, nie tylko polska, ale klasa polityczna obecnej Europy nie potrafi podejmować długoterminowego ryzyka. Z reguły podejmuje bardzo chwytliwe koniunkturalne wyzwania, natomiast nie jest w stanie bronić perspektywicznej wizji. Tak jest łatwiej. Wiadomo, cykle polityczne są takie, jakie są. Wyborcy głosują w danym kraju na tego reprezentanta, w związku z czym jemu bardziej zależy na populistycznym poparciu swojej ludności niż na długofalowym, wizjonerskim podejściu. To jest niestety epoka polityków, która odchodzi. Natomiast w tej chwili mamy do czynienia w zasadzie tylko z karuzelą wyborczą i z takimi sloganowymi hasłami. Myślę, że na tym nie da się zbudować trwałego poparcia dla idei integracji.
Mówi Paryż, Radio France International. A teraz przegląd dzisiejszej prasy paryskiej. Przed mikrofonem kolejno Krzysztof Rutkowski i Piotr Rosachowicz.
W ramach swojej pożegnalnej podróży europejskiej prezydent George Bush przyleciał do Paryża prosto z Watykanu. Bush przyleciał co prawda dopiero po południu, ale już od wczesnych godzin rannych policji jawne, tajne i dwupłciowe zablokowały plac Concorde w pobliżu ambasady amerykańskiej, co doprowadziło mimo małego ruchu do gigantycznych korków, a w ustach kierowców i pasażerów autobusów zagulgotały przekleństwa. Bush znowu zawinił. W Libération znajdujemy artykuł dotyczący paryskiej wizyty amerykańskiego prezydenta, ale nie paryskiego pobytu artykuł dotyczy. Nosi on tytuł George Bush, inna wojna w Zatoce Perskiej. Gra słów trudno na polski oddawalna, bo po francusku Zatoka Perska to golf, a golf, jak wiadomo, to też nazwa sportu uprawianego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Stąd gra słówek i podwójna gra dziennikarska. Idzie o to, jak czytamy w Libération, że prezydent Bush popełnił kolejną spośród swoich niezliczonych gaf z powodu golfa właśnie. Pytany przez jednego z nielicznych sprzyjających mu jeszcze dziennikarzy o to, dlaczego nie grywa ostatnio w golfa, Bush odpowiedział, że nie grywa, ponieważ podczas partii rozgrywanej w Teksasie dowiedział się o śmierci Sergio Vieira de Mello, przedstawiciela ONZ w Iraku, o śmierci w zamachu bombowym w Bagdadzie i zrobiło mu się bardzo smutno. Doszedł do wniosku, że nie może już machać kijem, bo to niestosowne i zszedł z murawy. Okazuje się jednak, że Bush skłamał. Widziano go później, jak grał w golfa w najlepsze. Wtedy inny dziennikarz w czasie wywiadu telewizyjnego zapytał Busha wprost i powiedzmy to sobie jasno, odważnie, bo doszedł do wniosku, że prezydent Bush cierpi na paranoję. Tego rodzaju diagnozy dziennikarskie na żywo w stosunku do głowy państwa uchodzą dziennikarzom na sucho tylko w krajach, w których panuje prawdziwa wolność słowa, to znaczy w Stanach Zjednoczonych, ale Libération o tym nie wspomina. A zatem dziennikarz kanału MSNBC Kate Oberman, nazwawszy najpierw Busha paranojakiem, zapytał go potem wprost. 4000 żołnierzy amerykańskich padło na polu walki, a pan potrafi się zdobyć na jedno tylko poświęcenie, to znaczy zrezygnować z gry w golfa, co zresztą nie jest prawdą. Niech ta prezydentura skończy się jak najszybciej. Normalnie dzieje się tak, że prezydent odchodzący staje się, jak powiadają specjaliści, kulawą kaczką, kiedy po wyborze nowego prezydenta czeka na moment oficjalnego przekazania władzy. Wypadek George'a Busha, przybyłego w piątek do Paryża, jest zupełnie inny. Popiera go tylko 25% amerykańskich obywateli. Tylko Richard Nixon osiągnął jeszcze mniejsze poparcie, 24%, w okresie afery Watergate. Busha, czytamy w Libération, nie tolerują nawet republikanie, a republikański kandydat na prezydenta w listopadowych wyborach, John McCain, czyni wszystko, by nie dać się sfotografować w towarzystwie obecnego prezydenta USA. Podróż pożegnalna prezydenta po Europie przypomina przyspieszony pogrzeb.
Słuchają państwo audycji w języku polskim z Paryża. W Le Monde, jednym z najbardziej poczytnych francuskich dzienników, o zacieśnienie współpracy transatlantyckiej apelują trzej europejscy szefowie dyplomacji. Bernard Kouchner, minister spraw zagranicznych Francji, Miguel Ángel Moratinos, minister spraw zagranicznych Hiszpanii oraz Luis Amado, minister spraw zagranicznych Portugalii. Nie bez kozery apelują oni do USA w momencie pobytu na starym kontynencie aktualnego, ale kończącego swą kadencję prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Busha. Apel ten odnosi się jednak do jego następcy. Nie wiadomo tylko, czy będzie to republikanin John McCain, czy też demokrata Barack Obama. Jak czytamy w apelu, Unia Europejska i Stany Zjednoczone umiały wspólnie odpowiednio zareagować na wyzwanie związane z 11 września. Niestety, piszą dalej ministrowie, amerykańska interwencja w Iraku i różnice strategiczne nie pozwoliły na wyciągnięcie korzyści w pełnym wymiarze z rozwijających się stosunków transatlantyckich. Nie pozwoliły też zbudować solidnego partnerstwa opartego na równych prawach. Zdaniem Kouchnera, Moratinosa i Amado stoimy przed historyczną szansą nawiązania takich stosunków wobec faktu, że Stany Zjednoczone przygotowują zmianę swej administracji po wyborach listopadowych. Trzeba przede wszystkim zachować wartości i zasady uniwersalne, na których opiera się Sojusz Transatlantycki. Twierdzą oni dalej, że walka z terroryzmem może odbywać się jedynie przy zachowaniu wspólnych wartości. Trzeba znaleźć rozwiązanie dla obozów Guantanamo. Oczekujemy również od nowej administracji amerykańskiej gestów w sprawie kary śmierci. Jeśli chodzi o wspólną obronę europejską, to wspomniani szefowie trzech dyplomacji uważają, że jest ona niezbędna do tego, aby sojusz transatlantycki mógł być wydajny. Europejczycy muszą być w stanie sami sobie zapewnić bezpieczeństwo i stabilność międzynarodową i muszą być gotowi do zapłacenia za to odpowiedniej ceny, piszą ministrowie, którzy uważają także, iż Stany Zjednoczone same nie potrafią zapewnić pokoju na Bliskim i Środkowym Wschodzie i dlatego powinny przyznać, że rola państw europejskich nie jest jedynie marginalna, że UE wspólnie z USA może na równych prawach próbować rozwiązywać konflikty bliskowschodnie i inne konflikty na całym świecie.
RFI, la radio du monde.
Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Jak zagwarantować przyszłość rodzimego przemysłu, nie uciekając się do praktyk protekcjonistycznych? Jest to możliwe, o ile interwencja kapitału państwowego nie narusza zasad rynkowych. Za podręcznikowy przykład takiego działania można uznać wczorajsze porozumienie o przejęciu przez państwo francuskie części kapitału historycznej stoczni w Saint-Nazaire. W wyniku tego porozumienia zagwarantowano na 18 lat, jak podkreśla minister ekonomii pani Lagarde, utrzymanie produkcji w stoczni w Saint-Nazaire. Cały jednak jego smaczek polega na tym, że władze francuskie zawarły na ten temat umowę z południowo-koreańskim koncernem STX ponad głową bezpośredniego głównego akcjonariusza norweskiej spółki Aker Yards, wykorzystując fakt, że STX od ubiegłego roku ma w jej kapitale większość decyzyjną. Zacznijmy jednak od odpowiedzi na pytanie, dlaczego dla Paryża stocznia w Saint-Nazaire jest taka ważna. Nie tylko dlatego, że zatrudnia ona bezpośrednio 3000 pracowników, a pośrednio drugie tyle u kilkuset podwykonawców. Powstała w 1862 roku pod nazwą Scott, przemianowana w 1955 roku na Chantier de l'Atlantique, stocznia ta zasłynęła jako producent największych na świecie transatlantyków. To tu powstały legendarne Normandie, France, a także lotniskowiec Foch. W latach 70. transatlantyki padły w konkurencji z lotnictwem pasażerskim. Wtedy firmę przejął koncern Alstom. Produkcja wielkich statków pasażerskich odrodziła się jednak wraz z rozwojem turystyki morskiej i luksusowych rejsów. Na tej fali w ostatnim dziesięcioleciu powstały w Saint-Nazaire takie statki jak Queen Mary II albo Sovereign of the Seas. Największy w Europie suchy dok o długości 425 metrów służy też do budowy wielkich tankowców. Słowem, jest to z jednej strony stocznia wyspy, wyspecjalizowana w kolosalnych kadłubach, z drugiej zaś posiada ona ostatnią w Europie załogę wyspecjalizowaną w realizacji wyposażenia wielkich luksusowych statków pasażerskich. Jak na ironię, właśnie ta specjalizacja stała się przyczyną trudności finansowych Chantiers de l'Atlantique. Firma nie potrafiła stawić czoła gwałtownemu przypływowi zamówień na gigantyczne tankowce i promy, wskutek czego w 2006 roku Alstom sprzedał za marnych 50 milionów euro 75% kapitału norweskiej firmie Akers Yard. Ta miała też odkupić w 2010 roku dalszych 25%, ale za cenę 125 milionów, o ile odpowiadałaby ona sytuacji finansowej stoczni. Dyrekcja Akers Yard nie kryła jednak, że nie wyklucza delokalizacji produkcji. Rok później koreański koncern stoczniowy NTX wykupił prawie 40% kapitału Akers Yard, stając się jego głównym akcjonariuszem. Z tym właśnie koncernem i z pominięciem Norwegów rząd francuski ubił nowy targ. W pierwszym etapie wykupi za kilkadziesiąt milionów 9% kapitału Akers Yard, a w drugim etapie owych 25% akcji stoczni będących nadal w posiadaniu Alstoma. Do umowy wprowadzono szereg zastrzeżeń leżących na sercu francuskim władzom. Po pierwsze, STX zobowiązuje się nie rozwijać poza Saint-Nazaire produkcji transatlantyków, inaczej mówiąc, nie wyprowadzi stamtąd tak zwanego know-how. Po drugie, dzierżąc od 2010 roku 34% kapitału, czyli mniejszość blokującą, rząd francuski zachowuje kontrolę nad realizacją ewentualnych zamówień dla marynarki wojennej, a wiadomo, że chodzi o budowę drugiego francuskiego lotniskowca o napędzie atomowym, czy w każdym razie jego kadłubu. To zamówienie byłoby zbawienne dla stoczni, której zamówienia kończą się jak na razie po najbliższych 2 latach, w czasie których ma ona wyprodukować 3 wielkie statki pasażerskie dla włoskiego armatora MSC i 2 gigantyczne transatlantyki dla norweskiego NCL. Dla Norwegów umowa z STX była kompletnym zaskoczeniem, tym boleśniejszym, że rozdysponowano bez ich udziału kapitał ich firmy. Potem przyszło opamiętanie. Okazuje się, że ta niechciana operacja jest dla nich świetnym interesem. Jeśli nawet Akers Yard odsprzeda owych 9% akcji za 50 milionów, czyli bez zysku, pozostanie za darmo właścicielem 66% kapitału firmy, której wartość w międzyczasie wzrosła do kilkuset milionów.
Tu Paryż, Radio France International. A oto co piątkowa audycja naszych partnerów z Polskiego Radia dla Zagranicy. Mija tydzień.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. Najważniejsze wydarzenia polityczne tygodnia komentują dziś dla Państwa panowie Anatol Arciuch i Rafał Ziemkiewicz. Zaczynamy jednak od wydarzenia sportowego, którym żyła cała Polska od czwartkowego meczu Polska-Austria, zakończonego remisem 1-1. Krzywda wiedeńska, sędzia pogrążył Polskę, Polakom została już tylko wiara w cud. To tylko niektóre tytuły z polskich gazet. Czy panowie podzielają ten żal, rozgoryczenie, jakie odczuwają Polacy? Dodajmy, że Austriacy wyrównali w ostatniej minucie po wątpliwym rzucie karnym pana Anatola Arciucha.
Ale Polacy zdobyli prowadzenie po bardzo również wątpliwej bramce, bo strzelający, notabene Brazylijczyk, którego parę tygodni temu dopiero zrobiliśmy Polakiem, te strzelił ze spalonego. Nie, ale mówiąc poważnie, no jednak wydarzenie przede wszystkim polityczne niestety, a nie sportowe. Ja mówię niestety, dlatego, że to rozczarowanie i ogólnonarodowy lament jest na miarę przedtem podbijania bębenka bez żadnego opamiętania, a po prostu no, Polacy mieli rzeczywiście sporo szczęścia, są europejskimi przeciętniakami w tej piłce. Bardzo dużo zrobił trener holenderski Ben Hacker, który zresztą sam powiedział, że uważa za cud to, że Polska weszła po raz pierwszy do finałów Mistrzostw Europy, no ale skoro wszyscy uważali, że co najmniej będziemy w finale, a pewnie jeszcze i mistrzami, no to teraz są takie skutki.
Czy pan podziela ten pogląd, że było to wydarzenie przede wszystkim
polityczne, a nie tylko sportowe, pan Rafał Ziemkiewicz.
Ja nie mam komentarza do spraw sportowych, bo mnie sport w ogóle nie interesuje, a piłka nożna w szczególności. Patrzę trochę jak człowiek zrzucony z księżyca w jakieś towarzystwo bardzo dziwne na całą tę histerię, którą się robi wokół tego, że 11 facetów za świńskim pęcherzem biega i czy im się uda ten pęcherz wrzucić do bramki, czy nie. I to ma być właściwie już kwestią w tej chwili patriotyzmu, wielkości, Bóg wie czego. No paranoja polega na tym, że mam wrażenie, że rząd Donalda Tuska nie został przez opinię publiczną ukarany za wszystkie zaniechania, które ma na koncie i za wszystkie głupstwa, które popełnił i w ogóle nic mu nie zaszkodziło, a może mu zaszkodzić to, na co miał akurat najmniej wpływu, to znaczy przegrana Polaków w piłce kopanej może spowodować zmianę nastrojów społecznych, które się akurat na premierze Tusku skrupi. No, zabawne są te mechanizmy, które rządzą telewizyjną demokracją.
Co musiałoby się zdaniem panów jeszcze wydarzyć, żebyśmy przeszli do ćwierćfinału? Właśnie cytowany przez pana Anatola Arciucha Leo Benhaker powiedział wprost, że to już koniec.
To oczywiście jest koniec, inaczej być nie może. Ale ja tylko chcę powiedzieć, że mnie jedno w tym wszystkim dziwi. Pamiętam, kiedy w latach 70. Polacy po raz pierwszy zdobywali złoty medal olimpijski, potem trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, to dla mnie było zrozumiałe, bo rzeczywiście nie mieliśmy wielu powodów do radości. Ustrój jaki był, to wiadomo, za tą zasłoną dymną gierkowskiego dobrobytu, jak było to im naprawdę. Ale teraz Polska, no wydaje się, że jest normalnym krajem, mimo pewnych w tej chwili osłabienia tempa wzrostu związanego ze światową pewną koniunkturą. Nie mamy się czego wstydzić. Maleje bezrobocie. Wszystkie wskaźniki są bardzo przyzwoite, więc lokować całą dumę narodową w piłce nożnej i przeżywać, że akurat tu nam się nie powiodło, kiedy gdzie indziej się wcale nieźle powodzi, to jest dla mnie no jednak pewna schizofrenia.
Ale skoro pani pyta o radę, no to jest proste. Trzeba jeszcze w ekspresowym tempie obdarzyć obywatelstwem z 10 zdolnych Brazylijczyków. No trenera już mamy, Holendra. Jak to się sprawdzi, to może naród dojdzie do wniosku, że nie tylko w piłce nożnej można transferami pójść i możemy zaimportować z zachodu paru sensownych ministrów, może nawet wyczarterować całą partię polityczną, jakoś dajmy na to konserwatywną brytyjską. No to szerokie możliwości przed nami.
Tymczasem z nadzieją czekamy jeszcze na mecz Polski z Chorwacją w poniedziałek. Przypominam, że w studiu Polskiego Radia dla Zagranicy wydarzenia tygodnia komentują dziś dla państwa Anatol Arciuch i Rafał Ziemkiewicz. W Sejmie odbyła się burzliwa dyskusja nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra finansów Jacka Rostowskiego. Jego odwołania domagali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, zarzucając mu brak reformy finansów publicznych oraz utrzymanie dotychczasowej stawki akcyzy na paliwa płynne mimo wysokich cen ropy na światowych rynkach. Premier Donald Tusk powiedział, że wniosek o pozycji jest nieuzasadniony, ale mimo to sondaż Rzeczpospolitej pokazuje, że aż 45% Polaków chce dymisji ministra Rostowskiego, mimo że minister nie stracił swojego stanowiska. Dlaczego właśnie praca ministra finansów budzi takie emocje u opozycji, ale także u Polaków, zdaniem panów, pana Anatola Arciuch?
Nawiązując do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, no rzeczywiście nam przesłoniło te nieszczęsne dla nas, przynajmniej Mistrzostwa Europy, sprawy znacznie ważniejsze, dlatego że w normalnym kraju, no naprawdę to jest zasadnicza debata. Oczywiście sama kwestia obniżenia czy utrzymania tych opłat na środki napędowe, to jest sprawa drugorzędna. Tu zresztą minister ma oczywiście rację, dopóki te ceny idą w górę, to i tak nie można sobie pozwolić na jakiekolwiek takie jednorazowe obniżanie. Natomiast jest rzeczywiście zasadnicza sprawa tej dyskusji, bo nie widać właściwie, żeby ministerstwo, jedno z kluczowych dla całej polityki rządu, zresztą no nie tylko gospodarczej, ale i społecznej, bo jest to człowiek, który dysponuje państwowymi właśnie pieniędzmi w całości niemalże. Tutaj nie widać, żeby się cokolwiek działo. I to jest zasadnicza sprawa i ta debata powinna normalnie przykuwać uwagę zarówno posłów, jak i wszystkich Polaków, a posłowie głównie byli zajęci właśnie oglądaniem meczu zamiast przygotowywaniem się do tak zasadniczej sprawy.
Ale niemniej jednak została ogłoszona dyscyplina
klubowa i wszyscy, nawet ci posłowie, którzy uczestniczyli w meczu w Wiedniu, musieli się dzisiaj zgłosić w Sejmie. Ale rząd przekonuje, że wbrew powszechnej opinii to obniżenie akcyzy niekoniecznie spowoduje spadek cen na stacjach benzynowych. Czy pan podziela ten pogląd, pan Rafał Ziemkiewicz?
To są dwie sprawy, do których bym się chciał odnieść osobno. Otóż sama debata, burzliwa dyskusja, z tej literalnie nic nie wynika i nie może wyniknąć, ponieważ nie ma sejmowej większości do odwołania jakiegokolwiek ministra. To jest jeden z dowodów takiej degeneracji naszego Sejmu, który od wielu kadencji uwielbia takie akcje, że się składa wnioski o wotum nieufności, które nie mają najmniejszych szans, ględzi się, ględzi i nic z tego nie wynika. Więc tu bardzo tęsknię za takim prawem, które by narzucało tak zwane konstruktywne wotum nieufności, że jak się chce kogoś odwołać, to trzeba natychmiast zaproponować zastępcę i to by ukróciło to sejmowe gadulstwo, bo mamy tylko gadulstwo i nic poza tym. Natomiast co do samej kwestii. Dochód z akcyzy to nie jest dochód w tej chwili już zaplanowany, tylko, że tak powiem, ponad zaplanowany, ponieważ część podatku narzuconego na paliwa to jest podatek określany procentowo, akurat akcyza jest kwotowa, ale do tego dochodzi VAT, który jest procentowy, więc im wyższa cena, tym większy z tego w złotówkach liczony udział ma państwo. I pan minister Rostowski, odmawiając obniżenia tej dopłaty, gromadzi sobie takiego zaskórniaka w budżecie. To jest ekstra kasa po prostu. O tym trzeba pamiętać. Odmawia tego, jak chce mu się tego zaskórniaka zabrać, no bo wie doskonale, że w innych miejscach mu się robią dziury i ten zaskórniak mu się bardzo przyda. Tylko, że mam wrażenie, że minister finansów myśli tutaj wyłącznie ciasno o swoim księgowym problemie, jak opędzić wszystkie wydatki, które ma narzucone, a nie myśli o tym, że po prostu droga benzyna powoduje katastrofalne spustoszenia w gospodarce. Także to jest bardzo niebezpieczna zabawa i jeśli minister finansów ma prawo myśleć o sprawie wyłącznie w kategoriach księgowych, bo to jest jego wąska działka, no to premier powinien myśleć z jakimś znacznie większym horyzontem, szerszym i z większą odpowiedzialnością za sprawy kraju. Mi tego brakuje. Jestem tym bardzo zaniepokojony. No i przypomnę, że straszna wizja benzyna po 5 zł to była wizja, o której Donald Tusk mówił w kampanii wyborczej, ale on wtedy mówił, że to tak będzie, jeżeli PiS wygra, a okazuje się, że to jest zupełnie realne pod jego rządami.
Wicepremier Grzegorz Schetyna zasygnalizował, że akcyza nie będzie zmieniona w czerwcu, ale dał do zrozumienia, że być może w kolejnych miesiącach jednak do tej obniżki dojdzie. Że w naszym studiu wydarzenia tygodnia komentują dziś dla państwa panowie Anatol Arciuch i Rafał Ziemkiewicz. W Warszawie spotkała się polsko-rosyjska grupa do spraw trudnych. Rosjanie przedstawili Polsce listę 14 problemów, które ich zdaniem uniemożliwiają porozumienie naszych krajów w sprawie przeszłości, ale zdecydowana większość z tych problemów to kłamstwa sugerujące, że nie Polacy byli ofiarami stalinizmu sowieckiej Rosji, ale Rosjanie byli ofiarami Polaków. Dlaczego zdaniem panów Rosja tak konsekwentnie brnie w fałszowanie wspólnej historii, fałszowanie historii Europy, pan Rafał Ziemkiewicz?
No nie ulega wątpliwości, że to nie są żadni historycy, ci, którzy przyjechali. To tak jak w starym Kawale powiedział, przyjechali z Rosji historycy po cywilu. Żaden poważny historyk nie jest w stanie podpisać się pod twierdzeniem, że przyczyną II wojny światowej było zajęcie przez Polski Zaolzia. Teza o rzekomych masowych mordach na jeńcach sowieckich w 1920 roku była obalana wielokrotnie. Wszystko to, z czym przyjechali Rosjanie, to są oczywiste bzdury, które mają po prostu uniemożliwić jakikolwiek dialog. Dlatego, że jest polityczna decyzja Rosji już od pewnego czasu, aby taki dialog się nie toczył. W związku z czym, gdzie toczą się procesy sądowe w sprawie zbrodni katyńskiej, tam rosyjskie sądy wydają zupełnie absurdalne orzeczenia, lekceważące zdrowy rozsądek i elementarne poczucie przyzwoitości. Przyjeżdżają rosyjscy historycy z jakimiś absurdalnymi tezami o odpowiedzialności Polaków za zbrodnie Stalina. Musimy spokojnie się z tym pogodzić, że dopóki Rosja nie zmieni swojej dyrektywy podstawowej, dopóty pomniejsi wykonawcy polityki się tak będą zachowywać.
Czy tym samym Kreml chce zablokować polsko-rosyjskie porozumienie w sprawie Katynia? Czy ta dyskusja w Warszawie pokazuje, że Rosjanie zrobią wszystko, aby zablokować uznanie zbrodni w Katyniu za ludobójstwo i rehabilitację polskich oficerów, pana Anatol Arciuch?
Wiem, czy zrobią wszystko, ale tu jest sprawa znacznie głębsza. Dlatego, że Rosjanie Rosjanie. Ja już abstrahuję od tych względów, prawda, że nie chcą płacić odszkodowań, to wszystko, że pewne precedensy nie chcą stwarzać, to jest odgórnie. Natomiast w społeczeństwie rosyjskim jest głębokie przekonanie. Oni myślą rzeczywiście wielkimi liczbami. I dla nich w ogóle to jest dziwne. I stąd jest takie poparcie dla tej oficjalnej linii, że Polska robi taki krzyk z powodu 20 tysięcy ludzi, prawda, kiedy tam w wojnie, jak oni sami teraz podają, bo kiedyś pomniejszali swoje straty, teraz zwiększają, to już, że 50 milionów Rosjan zginęło i tak dalej, w samej Polsce 600 tysięcy, więc czego właśnie ci Polacy to jednak to wyciągają, oni u nas się doszukują podtekstu politycznego i tego nie rozumieją rzeczywiście. No, to niezrozumienie jest głębsze, ale ja powiem jeszcze coś innego, może kontrowersyjnego. Ja w ogóle jestem przeciwnikiem takich wspólnych prób pisania wspólnego podręcznika polsko-niemieckiego i tak dalej. Dopóki istnieją państwa, to przy najlepszej nawet woli, no historia każdego państwa od wewnątrz wygląda inaczej niż od zewnątrz. I nawet gdyby ze strony Rosjan była dobra wola, to oczywiście oni by inaczej widzieli wojnę polsko-rosyjską w XVII wieku, inaczej by widzieli tę sprawę 20 roku, kiedy rzeczywiście wielu jeńców sowieckich zginęło w polskich obozach, ale po prostu zginęło z głodu, bo Polacy wtedy tak samo umierali z głodu i polskie wojsko na froncie też właściwie nie miało co jeść.
Grypa hiszpanka.
Grypa hiszpanka, no tak, jeszcze pokłon. Wysłabieni ludzie i tak dalej. Więc jak mówię, ja bym z tym nie przesadzał. Mamy problemy znacznie poważniejsze z Rosją, a ta pamięć historyczna, naprawdę nie dziwmy się, bo do tego dochodzi te wszystkie rosyjskie kompleksy, powrót do pozycji wielkiego mocarstwa i tak dalej. Oni zawsze tak będą na nas patrzeć z góry. I moim zdaniem, jak mówię, te próby są po prostu niepotrzebne i raczej my odkłamujmy swoją historię i historię oczywiście stosunków polsko-rosyjskich, ale nie miejmy złudzeń, że Rosjanie będą mieli na to takie same spojrzenie jak my.
Pojawiły się już pierwsze komentarze, że to prowokacja, a nie konwersacja, ale może fakt, że doszło do tego pierwszego spotkania polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych od czasu jej reaktywowania w grudniu ubiegłego roku, już można uznać za niewielki, ale sukces, że rozmawiamy. Przypomnę Państwu, że wydarzenia polityczne tygodnia komentowali dziś dla Państwa panowie Anatol Arciuch i Rafał Ziemkiewicz. Za uwagę dziękuję. Halina Ostas.
RFI. RFI.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Brzeczyńska.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/po-polsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Catherine Deneuve, która na niedawno zakończonym 61. Festiwalu Filmu w Cannes otrzymała nagrodę specjalną jury za swój dorobek filmowy, jest bez wątpienia jedną z najpiękniejszych twarzy francuskiego kina. Znany reżyser André Téchiné, który angażował ją już 5-krotnie do swych filmów, mówi, że można ją filmować bez znużenia całymi godzinami. Publiczność festiwalu w Cannes widziała ją w tym roku w dwóch filmach. Opowieść wigilijnej Arnaud de Pleche, w którym gra rolę kobiety dowiadującej się, że bez przeszczepu szpiku kostnego kogoś z najbliższej rodziny umrze na raka, oraz w obrazie nakręconym w Libanie po wojnie 2006 roku. Chcę zobaczyć.
Parce que d'être à la fois si près et
Ça me paraît difficile de rester à côté, quoi, en marge, comme ça, j'ai envie de voir. Vous savez, nous, on n'a vu que des images à la télévision. Ça paraît toujours irréel, quand même, quand on voit la... Oui, comme Beyrouth est reconstruit, tout ça, j'avais envie de voir, oui.
Katrin Deneuve jest wielbiona nie tylko we Francji. Należy do wąskiego grona francuskich aktorów, którzy osiągnęli renomę i pozycję międzynarodową. Powierzono jej funkcję ambasadora UNESCO do spraw ochrony filmowego dziedzictwa świata. W 1994 roku wraz z Clintem Eastwoodem przewodniczyła jury festiwalu w Cannes. Wszędzie na świecie jest symbolem francuskiej elegancji i smaku. Najważniejsza francuska nagroda filmowa, Cezary, przypadła jej w udziale dwukrotnie. Po raz pierwszy otrzymała ją w 1980 roku za rolę w filmie François Truffaut Ostatnie metro, po raz drugi 12 lat później za Indochiny reżysera Vernier. Za aktorską kreację w drugim z wymienionych filmów nominowana także została do Oscara.
Cette maison appartient à mon mari. Il en a hérité le jour de notre mariage et nous y avons vécu depuis. Nos enfants n'habitent plus avec nous maintenant. Ils viennent parfois en vacances et cette année, grâce à ma maladie, la famille va se réunir. C'est quoi?
Les pétards.
Mon bébé.
Elisabeth a pris quelle chambre? La chambre du haut.
Elisabeth, ma petite sœur, lève-toi, il est 4 heures.
C'est ça.
Elle est où ta femme?
Katrin Deneuve urodziła się 22 października 1943 roku w Paryżu. Jej rodzice, ojciec Maurice d'Orléac i matka René Simoneau Deneuve byli aktorami teatralnymi. Jednakże mimo artystycznej atmosfery, w której przyszła jej wzrastać, młoda Katrin nie marzyła wcale o karierze aktorskiej. Do zawodu wciągnęła ją siostra, niezwykle utalentowana i pełna uroku, Françoise d'Orléac. Za jej namową Katrin zagrała w kilku filmach serii B. Debiutowała jako 13-latka w filmie Les Collégiennes, a w 2 lata potem, w 1959 roku, w Petit Chat. Potem miała szczęście spotkać dwóch wielkich reżyserów, Rogera Vadima, z którym związała się prywatnie i który zaproponował jej pierwszoplanową rolę w Występku i Cnocie, oraz Jacques Demy, dzięki któremu stała się sławna. Wylansował ją pamiętny film tego ostatniego, Parasolki z Cherbourga. W tym pełnym finezji, energii music hallu, który obsypany został wieloma nagrodami, zdobywając m.in. nagrodę Louis Deluca i Złotą Palmę w Cannes, Katrin Deneuve grała melancholijną blondynkę u boku swej starszej siostry. Obie pojawiły się także w następnym muzycznym filmie Demiego, Panienkach z Rochefort, historii bliźniaczek rozkochanych w muzyce i tańcu. Obok Françoise i Katrin zagrał w nim Gene Kelly, a trzecim bohaterem filmu było portowe miasteczko na południu Francji, Rochefort. Filmy Demiego przyniosły siostrom d'Orléac Deneuve takie uznanie, że nie musiały już angażować się do ról pierwszych naiwnych w trzeciorzędnej produkcji masowej. Katrin zaczęła studiować scenariusze i starannie wybierać reżyserów, z którymi godziła się współpracować. Roman Polański nakręcił z nią Wstręt, Louis Buñuel Piękność dnia i Tristane, François Truffaut Syrenę z Mississippi, a Lars von Trier 8 lat temu Tańcząc w ciemnościach. Oto jak Katrin Deneuve wspomina swój sukces w wieku 20 lat w Parasolkach z Cherbourga, dzięki któremu miała możliwość wyboru scenariuszy i reżyserów.
Moi j'ai eu la chance de faire un film très important quand j'avais 20 ans, qui est Parapluie de Cherbourg, qui est un film qui a été partout dans le monde. Donc c'est vrai qu'à 20 ans déjà, je me sentais dans la situation de pouvoir avoir des propositions vraiment intéressantes. C'est ça choisir, c'est pas décider quoi faire ci ou ça, c'est pouvoir choisir parmi plusieurs propositions. Et du fait d'avoir eu un succès très jeune, ça aide quand même beaucoup de travailler avec des grands réalisateurs quand on est jeune, parce que c'est une très bonne formation.
Nous aurons des enfants.
J'appellerai ma fille Françoise.
Et si c'est un garçon?
Ce sera une fille. Il y a toujours eu des filles dans la famille. Si maman ne dort pas, oh là, qu'est-ce que je vais entendre? Je devrais me maquiller, tu ne trouves pas?
Non, tu es très jolie comme ça.
Un peu.
Catherine Deneuve udowodniła jednocześnie, że ma nie tylko piękną twarz, ale także głowę prawdziwego przedsiębiorcy. W 1971 roku założyła własną firmę Le Film de la Citrouille. W latach 80. reklamowała kreacje wielkiego krawca Yves Saint Laurent i perfumy Chanel. Zastąpiła też Brigitte Bardot w roli modelki do symbolu Republiki Francuskiej, Marianne. Pytana, czego w życiu najbardziej żałuje, odpowiada, że ze smutkiem stwierdza, że nie było jej dane wystąpić w filmach dwóch reżyserów, których uważa za swych mistrzów, Alfreda Hitchcocka i Eli Kazana. Nie może także odżałować swej siostry, Françoise d'Orléac, która zginęła w 1967 roku w wypadku samochodowym. To ona powinna być gwiazdą, nie ja, mówi Catherine Deneuve. Czuję czasami, że zajmuje jej miejsce.
Il ne veut jamais m'appeler sa mère. C'est moi qui ai un cancer. Je le sais. Je ne veux plus voir mon frère. Et je ne veux plus qu'il m'adresse la parole. Jamais.
J'ai pas été une très bonne mère. Hein?
Non.
J'ai aimé un peu tes frères et sœurs, mais moins que ton père ne les aimait. Mais que vous êtes bizarre dans ta famille.
Vous n'aimez pas beaucoup Sylvia. Moi, vous m'aimez bien.
Pourquoi? Vous me prenez celui que je n'aime pas.
J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai enfin fait mes analyses et il se trouve que je suis compatible. Tu vois, chère mère, il n'y a que moi sur qui tu puisses vraiment compter.
Tu ne m'aimes toujours pas, hein?
Je ne t'ai jamais aimé.
Moi non plus.
I posłuchajmy jeszcze Catherine Deneuve śpiewającej.
D'abord de l'élégance, un trait sacré-cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker.
Last night was Baker.
Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résine d'un bar sur un jeune coin.
Where were you?
Oh, babe.
Just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. De macadam, décoré d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam. Oh, where are you?
Arrêtez.
Oh, babe. Just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away.
Arrêtez son stress aux femmes.
Through this crowded desert.
Vous pouvez lui dire,
Paris,
Palau. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sur la loi, au fond d'un bar tabac et la résine tabac sur un jeune concroise.
Sing away, Kathy.
Sing away.
Bye. RFI. La radio du monde.
Postscriptum. Stefan Rieger.
Żywność.
Wolność, zdrowie, nadzieja. Z tym to tryptykiem na sztandarze firma Monsanto ruszyła, by zbawić świat ni mniej, ni więcej. Orwellowskie Ministerstwo Miłości. Prawdziwe hasło w świecie według Monsanto, jak zatytułowany jest nadany 12 marca przez Arte przerażający dokument o praktykach światowego lidera w produkcji herbicydów i quasi-monopolisty w dziedzinie zmodyfikowanych genetycznie roślin, powinno raczej brzmieć trucizna, rak, samobójstwa. Można je też wyrazić trzema literami GMO, które jednym się kojarzą z nadzieją, drugim z interesem, trzecim z apokalipsą. Monique Robin, laureatka prestiżowej nagrody dziennikarskiej Prix Albert Londres, zbierała materiały przez 3 lata. Zaczęła od paromiesięcznego szperania po milionach stron internetowych. Znaleźć tam można wszystko. Odtajnione archiwa, protokoły rozpraw sądowych, naukowe ekspertyzy. Adwokat doradził jej trzymanie się upublicznionych dokumentów. Potem jeździła po 4 kontynentach, przepytując świadków i protagonistów. Blisko 2-godzinny dokument jest bezlitosny aktem oskarżenia, rozwiniętym szerzej w wydanej równolegle książce. Brak jedynie argumentów strony przeciwnej, ale zarząd Monsanto odmówił komentarzy. Zważywszy na wagę oskarżeń, wolał zapewne schować głowę w piasek. Pani Robin dostała kosza od różnych telewizji bojących się procesu. Jedynie Arte się nie zlękła. Gigant St. Louis w Missouri przedstawia się dziś jako koncern rolniczy, ale przez pół wieku był emblematycznym trucicielem planety. Zawdzięczamy mu takie piękne wynalazki jak olej PCB, który struł 18 tysięcy mieszkańców Anniston w Alabamie, czy tak zwany Agent Orange, potężny defoliant wydzielający dioksyny, który Amerykanie masowo stosowali w Wietnamie ze straszliwymi skutkami dla milionów ludzi, w tym tysięcy własnych żołnierzy. Zawdzięczamy mu również DDT, aspartam czy posilak, bydlęcy hormon wzrostu zakazany w Kanadzie i większości krajów Unii. I nade wszystko najsłynniejszy z herbicydów Roundup, przynoszący firmie krociowe zyski, przy tym najzupełniej nieszkodliwy i biodegradowalny, jak głosiła reklama. Kłamała jak znud, za co Monsanto skazano przed sądami w Nowym Jorku i we Francji. Lecz gwóźdź programu to rzecz jasna GMO i w tej materii dokument wnosi najwięcej. Monsanto, który przejął 500 firm nasienniczych, dyktuje dziś swe prawo w 46 krajach świata, kontrolując 90% rynku genetycznie zmodyfikowanych ziaren. Źródeł tej hegemonii szukać należy w zdumiewającej synergii między interesami firmy a polityką administracji USA. Film ukazuje w jaskrawym świetle owe kazirodcze związki. Nie pozostawia cienia wątpliwości dokument relacjonujący wizytę Busha seniora w laboratorium Monsanto, gdy dyrekcja firmy wręcz musztruje ówczesnego wiceprezydenta, domagając się szybszego zezwolenia na testy pod gołym niebem, a senior obiecuje, że pomoże, gdyż jest czempionem deregulacji, czyli zniesienia wszelkich biurokratyczno-naukowych przeszkód. No i pomógł, jak wszyscy jego następcy. Kolejne administracje Bushów i Clintona wspierały bezkrytycznie ofensywę biotechnologii, może dlatego, że w strategii Monsanto ujrzały nowy sposób na kolonizację świata, może dlatego, że były przekupione, zapewne jedno i drugie. Jeśli ktoś sądzi, że kieruje mną zoologiczny antyamerykanizm, to przed formułowaniem oskarżeń niech lepiej posłucha świadków, włącznie z byłymi prominentami z rządu USA i jego agent. Warto choćby posłuchać Jamesa Mariańskiego, kierującego działem biotechnologii w rządowej agencji kontroli FDA, Food and Drugs Administration, który przyciśnięty pytaniami przyznaje, że decyzja o zalegalizowaniu GMO była czysto polityczna, a nie naukowa. Równie budujące są zwierzenia Dana Glicksmana, ministra rolnictwa Clintona, który wcale nie ukrywa, iż był pod nieustanną presją, aby nie formułować przesadnych wymagań odnośnie testów i ekspertyz, jakim winno się poddać transgeniczne wynalazki. To też nie poddawano ich prawie wcale, a liczni naukowcy podważający propagandę Monsanto stawali się przedmiotem szykan i dyskryminacji. Firmie Monsanto udało się infiltrować wszystkie instancje decyzyjne. Dość powiedzieć, że inspiratorem absolutnie liberalnej reglamentacji organizmów genetycznie zmodyfikowanych, która jest odtąd Biblią nie tylko w USA, lecz i dobrym słowem dla reszty świata, jest niejaki Michael Taylor, najprzód adwokat Monsanto, potem członek rządowej FDA, odpowiedzialny za biotechnologię, a następnie z powrotem w Monsanto jako wiceprezes. Trudno lepiej zilustrować ideę korporacyjnego terroryzmu, o jakim mówią alterglobaliści, niż czyni to ów dokument. To nawet nie o zdrowie czy o żywność chodzi w pierwszym rzędzie, lecz o demokrację, autonomię, tradycję, życie jako takie. Entuzjaści GMO i tak zwani przemądrzali realiści twierdzą, że transgeniczna żywność to jedyny ratunek dla przeludnionej planety. Nie wdają się w naukowe polemiki z braku kompetencji, lecz zalecam entuzjastom nieco uważniejsze przyjrzenie się temu, co jest niemającym bodaj precedensu, jeśli wyłączyć pół wieku kłamliwej propagandy przemysłu tytoniowego, przedsięwzięciem dezinformacji, manipulacji, politycznej korupcji i zastraszania lub przekupywania naukowców.
Wysłuchali Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Zapraszamy do słuchania nas jutro.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.